Jak wyglądały powszechne głosowania w czasach rządów komunistycznych w Polsce, niesłusznie nazywane wyborami? O tym w dzisiejszym programie. Producentem dzisiejszego programu jest firma Forberg, która zajmuje się organizowaniem kursów przygotowujących do matury i egzaminu ośmioklasisty. Na hasło Dudek o historii otrzymacie 30% zniżkę na pierwszy miesiąc zajęć. Polecam.
Nowy rok wchodzimy pod znakiem wyboru. Drukarnie pracują na 3 zmiany. Tym razem jednak spod pracy wychodzą nieulotki. Komitet Wyborczy Bloku Demokratycznego zrezygnował z części przydzielonego mu papieru, przeznaczając go na druk zeszytów szkolnych. Dzieci bardzo się z tego cieszą. Plakatów i ulotek jest stosunkowo niewiele, ale akcja wyborcza staje się coraz bardziej ożywiona. Na terenie całego kraju odbywają się pogadanki w świetlicach i klubach. Oto robotnicy fabryki maszyn we Wrocławku omawiają Narodowy Plan Odbudowy, który stanowi gospodarczy program Bloku Demokratycznego. Referentem jest zdemobilizowany wojskowy Witold Żukowski. A oto sprawdzanie list we wsi Dąbrowa, biskupia Kolejno-Wrocławia. Wszyscy mieszkańcy zjawili się tłumnie w lokalu wyborczym. Najstarszym wyborcą będzie 80-letni Wawrzyniec Kaczmarek. Franciszka Zamiarowa jest wdową po gospodarzu zamordowanym przez Niemców za działalność patriotyczną. W dniu 19 stycznia głosować będzie za Polską Ludową, za granicami na Odrze i Nysie, za Narodowym Planem Gospodarczym, który niesie nam dobrobyt i potęgę. Przewodniczącym komisji w Dąbrowie Biskupie jest kierownik jednej z okolicznych szkół powszechnych, Wacław Stawicki. Nowy Sejm Ustawodawczy będzie przede wszystkim reprezentacją świata pracy. Nasz operator odwiedził kilku kandydatów w Bloku Demokratycznego. Oto Bogusław Banaszkiewicz, posiadacz piekarni w Otwocku, długoletni więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. W piekarni pracuje na równi ze swymi robotnikami. W Sejmie reprezentować będzie rzemiosło polskie. W miejscowości Hebrzie na Śląsku operator nasz odwiedził kandydata na posła głęboko pod ziemią. Wiktor Labus jest górnikiem w kopalni Jan. W Sejmie reprezentować będzie robotnicze Zagłębie Śląskie. Tacy ludzie dają gwarancję, że nasz Sejm stać będzie na straży interesów narodu i państwa.
Kronika filmowa, którą widzieliśmy przed chwilą, opowiada o pierwszych powojennych tak zwanych wyborach do Sejmu z 1947 roku, ale nie było to pierwsze powszechne głosowanie po wojnie. Chociaż zgodnie z ustaleniami konferencji jałtańskiej możni ówczesnego świata zdecydowali, że rząd, tak zwany rząd jedności narodowej stworzony przez komunistów, ale z uzupełnieniem grupy działaczy niekomunistycznych z polskiej emigracji, z byłym premierem rządu londyńskiego Stanisławem Mikołajczykiem, że ten rząd, jego jednym z pierwszych zadań ma być zorganizowanie możliwie szybko po zakończeniu działań wojennych demokratycznych wyborów do Sejmu. Komuniści, którzy realnie sprawowali władzę za sprawą wkroczenia Armii Czerwonej na ziemię polskie, nie śpieszyli się z organizacją takich wyborów, bo zdawali sobie sprawę, że ich władza jest niezwykle słaba i musieli mieć czas, żeby się przygotować do operacji sfałszowania wyborów. Bo co do tego, że komuniści mają szansę w Polsce na wygranie demokratycznych wyborów, nawet oni nie mieli najmniejszych złudzeń. Dlatego po kilku miesiącach refleksji Ostatecznie w kierownictwie Polskiej Partii Robotniczej, a więc Partii Komunistycznej, która sprawowała władzę w Polsce po wojnie, zadecydowano, że trzeba poprzedzić tak zwane wybory do Sejmu głosowaniem ludowym, referendum. Pomysł referendum był ściśle związany z dwoma celami. Po pierwsze, chodziło właśnie o sprawdzenie, jakie są możliwości dokonania operacji fałszowania powszechnego głosowania na wielką skalę. Po drugie natomiast chodziło o postawienie w trudnej sytuacji jedynej znaczącej partii opozycyjnej, której komuniści pozwolili działać po zakończeniu II wojny światowej, a mianowicie Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, na którego czele stał Stanisław Mikołajczyk. Mikołajczyk był formalnie wicepremierem w rządzie jedności narodowej, ale w praktyce był kompletnie wyizolowany i nie kontrolował żadnego istotniejszego segmentu aparatu władzy. Była to niezwykła sytuacja ministra i wicepremiera w rządzie, który de facto był całkowicie ubezwłasnowolniony. I właśnie referendum ludowe miało być pierwszą próbą generalną po wojnie między obozem komunistycznym a wszystkimi, którzy byli przeciwni rządom komunistycznym w Polsce. Komuniści wymyślili trzy pytania, które miały postawić PSL w trudnej sytuacji. Pierwsze pytanie dotyczyło likwidacji Senatu, za czym zawsze ruch ludowy się opowiadał w okresie międzywojennym. Drugie pytanie dotyczyło akceptacji dla reformy rolnej i nacjonalizacji, co także PSL Mikołajczyka popierał. Trzecie pytanie dotyczyło utrwalenia granicy polskiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, co dla oczywiste było, że też popierała zdecydowana większość Polaków. W związku z tym komuniści liczyli, że tak jak oni, również PSL Mikołajczyka wezwie do głosowania trzy razy tak. No ale w PSL-u zdawano sobie sprawę, że właśnie o to komunistom chodzi, żeby wtopić ich jakby w oczach opinii publicznej do obozu nowej władzy. W związku z tym ostatecznie zdecydowano się wezwać swoich zwolenników do głosowania na nie na pierwsze pytanie. W przypadku innych środowisk politycznych, które nie miały możliwości działalności legalnej, największa organizacja konspiracyjna po II wojnie światowej, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, wezwało swoich zwolenników do głosowania dwa razy nie na pierwsze i drugie pytanie, natomiast Podziemie Narodowe, czyli Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa, wezwały swoich zwolenników do głosowania trzy razy nie. Nie dlatego, że byli przeciwni granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale żeby zaprotestować w ten sposób przeciw pozbawieniu Polski Kresów Wschodnich. Komuniści ogłosili wyniki referendum z czerwca 1946 roku, twierdząc, że zdecydowana większość Polaków odpowiedziała trzy razy tak na stawione im pytania. Na szczęście dla nas zachowali prawdziwe wyniki referendum i teraz tabela, którą Państwo widzicie, pokazuje oficjalnie ogłoszone wyniki tamtego głosowania i wyniki prawdziwe. Widać z nich bardzo wyraźnie, że PSL tym swoim hasłem raz nie, dwa razy tak uzyskał największe poparcie i tak naprawdę mieliśmy dwa bieguny, bo komuniści tak naprawdę uzyskali niespełna 30% poparcie i tak naprawdę trzy razy tak głosowało niespełna 30% wyborców i to w jakimś sensie obrazowało realny poziom poparcia dla obozu nowej władzy w Polsce. Natomiast trzy razy nie, a więc najmocniej odrzucało to, co komuniści próbowali w Polsce stworzyć, ponad 30% uczestników referendum. Oczywiście protesty przeciwko sfałszowaniu wyników referendum niewiele dały, ale w czasie tego referendum zdarzyła się władzom jedna wpadka, zdarzyła się w Krakowie. Otóż tak się złożyło, że na poziomie Okręgowej Komisji Wyborczej przedstawiciele PSL Mikołajczyka zdołali zapobiec sfałszowaniu wyników wyborów i okazało się nagle, że 84% mieszkańców Krakowa czy Okręgu Krakowskiego w referendum odpowiedziało nie na pierwsze pytanie, więc tak jak chciała PSL i cała reszta opozycji antykomunistycznej. To oczywiście wywołało kampanię przeciwko Krakowowi, to został nazwany Wandeą Reakcji Polskiej. Zaważyło pewnie na później na decyzji o budowie w Krakowie kombinatu metalurgicznego Nowej Hucie, który miał zmienić klasowe oblicze tego miasta, ale w rzeczywistości jak widzieliśmy, tak naprawdę w przypadku referendum ludowego komuniści po prostu zorientowali się, że są ciągle w wyraźnej mniejszości i trzeba było szeregu kolejnych miesięcy intensywnych przygotowań do tego, co musiało w końcu nastąpić, czyli wyborów do Sejmu. Tak zwana kampania wyborcza w drugiej połowie 1946 roku niewiele miała wspólnego z tymi kampaniami wyborczymi, które znamy z współczesności. W istocie rzeczy była jednym wielkim uderzeniem całego aparatu państwowego w PSL.
Pułkownik Michał Drzewiecki z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podczas odprawy szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego 19 listopada 1946 roku. Trzeba korzystać z doświadczeń referendum. Zadania. 1. Nasadzić agenturę w organach przygotowujących spisy wyborcze. 3. Obsadzić komisje wyborcze odpowiednimi ludźmi. Przede wszystkim zwerbować do 100%. 5. Typowanie kandydatów na posłów. Trzeba wiedzieć, kogo stronnictwa wysuwają na posłów i zwerbować ich.
PSL był jako jedyna licząca się formacja zwalczany na bardzo różne sposoby. No, od oczywiście klasycznego, czyli niszczenia ulotek wyborczych, plakatów PSL-u, przez ataki na redakcję Gazety Ludowej, jedynego pisma realnie opozycyjnego, które komuniści pozwolili, aby się ukazywało, aż po działania znacznie bardziej radykalne. Taką klasyczną metodą były prowokacje mające wykazać związki PSL-u z podziemiem zbrojnym. Polegało to na tym, że funkcjonariusze UB włamywali się w nocy do siedziby zarządu powiatowego PSL-u, podrzucali tam jakiś granat czy pistolet, po czym rano wkraczali, żeby przeprowadzić rewizję, znajdowali podrzuconą przez siebie broń i na tej podstawie dokonywali aresztowań wielu lokalnych działaczy. Szacuje się, że w toku tej kampanii mniej więcej 10% zarządów powiatowych PSL została po prostu aresztowana za rzekome związki z podziemiem zbrojnym, które w praktyce nie było, bo trzeba powiedzieć jasno, w PSL-u Mikołajczyka skupili się ci, którzy chcieli się przeciwstawić komunistom, ale zarazem nie wierzyli kompletnie w skuteczność antykomunistycznej partyzantki, uznając jej walkę za z góry skazaną na przegraną. Zdarzały się ze strony komunistów jeszcze bardziej drastyczne formy zwalczania działaczy PSL-u, a mianowicie pobicia, a nawet skrytobójcze mordy. Szacuje się, że w tej tak zwanej kampanii wyborczej zginęło kilkudziesięciu działaczy PSL-u, którzy po prostu zostali zamordowani przez organizowane przez PPR szwadrony śmierci. Oficjalne wyniki wyborów ze stycznia 1947 roku wyglądały tak, jak je teraz Państwo widzicie na wizualizacji. Blok demokratyczny, a więc PPR i jej sojusznicy, zdobyć miał 80%, opozycyjne PSL Mikołajczyka zaledwie 10%. Proszę zwrócić uwagę, że wśród uczestników wyborów pojawia się też partia o nazwie PSL Nowe Wyzwolenie. To był jeden z chwytów komunistów właśnie mających osłabić poparcie dla partii Mikołajczyka. Mianowicie tuż przed wyborami powołano jeszcze jedną partię o takiej samej nazwie jak partia Mikołajczyka po to, żeby część wyborców wprowadzić w błąd. Nie wiemy, jakie były prawdziwe wyniki wyborów w 1947 roku w skali kraju. Aparat bezpieczeństwa, w dokumentach bezpieki zachowały się wyłącznie wyniki z bardzo niedużej ilości poszczególnych obwodów i one wskazywały na to, że poparcie dla PSL-u wynosiło około 50%. Czasem to było powyżej 50%, czasem poniżej, ale nie ulegało wątpliwości, że gdyby w tamtych wyborach głosy liczono rzetelnie, to PSL byłby zwycięzcą tamtych wyborów. Zwłaszcza, że jak powiedziałem, był właściwie jedyną realną partią opozycyjną, dlatego że Stronnictwo Pracy, które też Państwo widzicie na wizualizacji wyniku wyborów, było już opanowane przez komunistów. Wprawdzie po wojnie zaczęło działalność pod przywództwem swojego historycznego lidera Karola Popiela, ale już w 1946 roku równolegle z tymi działaniami przeciwko PSL-owi podjęto działania dywersyjne wobec Stronnictwa Pracy i tam po prostu grupa działaczy Stronnictwa Pracy, która została zwerbowana przez aparat bezpieczeństwa w roli agentów, pozbawiła realnie Popiela kontroli nad tą partią i skłoniła go do ucieczki za granicę. Za granicę uciekł też niedługo po wyborach ze stycznia 1947 roku Stanisław Mikołajczyk, formalnie wybrany na posła w tych wyborach i jak się wydaje zrobił dobrze, bo gdyby tego nie zrobił, to podzieliłby los całego szeregu innych posłów PSL-owskich, którzy zostali aresztowani jesienią 1947 roku, kiedy komuniści przystąpili już do ostatecznej rozprawy z właśnie PSL-em. Finałem tego procesu był proces tzw. konsolidacji, czyli zjednoczenia ruchu ludowego w 1949 roku. Resztki PSL-u, który został opanowany przez Agenturę Bezpieki, zostały połączone ze Stronnictwem Ludowym i tak oto powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, jedna z trzech partii oficjalnie i legalnie mogących działać w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Bowiem zlikwidowano także w tym samym czasie Stronnictwo Pracy, którego działaczy zapisano do Stronnictwa Demokratycznego, a więc tej drugiej z partii satelickich, partii komunistycznej, czyli Polskiej Partii Robotniczej, a od 1948 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sejm wybrany w wyborach 1947 roku, chociaż początkowo byli w nim autentyczni opozycjoniści, właśnie ci głównie wybrani z list PSL-u, bardzo szybko został zamieniony w maszynkę do głosowania. Odbywało się to na zasadzie, jak powiedziałem, totalnego terroru. Dobrym przykładem, jak ten terror działał, jest przypadek posła Józefa Pudka, postaci znanej już przed wojną, działacza ludowego, sądzonego m.in. jako przeciwnik sanacji w procesie brzeskim. Później w czasie wojny skądinąd więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, m.in. Mauthausen. Otóż on po II wojnie światowej postanowił jednak poprzeć nową władzę i zaangażował się nie w PSL Mikołajczyka, tylko w Stronnictwo Ludowe, które od początku było partią satelicką komunistów. Ale niewiele mu to pomogło, choć na początku zrobił nawet pewną karierę, bo nawet przez pewien czas był ministrem poczty i telegrafów w rządzie jedności narodowej, tak zwanej jedności narodowej, a więc tym stworzonym przez komunistów. Ale na tej zasadzie właśnie z list Stronnictwa Ludowego został wybrany na posła w 1947 roku, ale w 1950 roku aresztowano go. Aresztowano go pod zarzutem popierania sanacji przed wojną, co było dość absurdalne, a także jakichś rzekomych nadużyć, których miał dokonać jako minister poczty i telegrafów. Ale co było najistotniejsze? Aresztowano posła na Sejm i dopiero po roku przetrzymywania Pudka w więzieniu w Sejmie zorientowano się, że właściwie należałoby mu uchylić immunitet. No i ten immunitet został mu uchylony i Pudek jeszcze kilka kolejnych lat spędził w więzieniu, bez procesu zresztą, ponieważ nie postawiono mu ostatecznie żadnych zarzutów. I ten przypadek, jeden z wielu, świetnie pokazuje, ile był warty Sejm na początku lat 50., a konkretnie immunitet poselski. Tak naprawdę przełom lat 40. i 50. to jest proces już budowy zaawansowanego systemu totalitarnego w Polsce i w związku z tym komuniści przygotowują nową konstytucję, która zostaje ostatecznie uchwalona, oczywiście jednogłośnie przez ten właśnie Sejm 22 lipca 52 roku. To jest ta konstytucja, w której tekst ponad 50 poprawek nanosi osobiście Józef Stalin. Ta konstytucja przewiduje, że formalnie najwyższą władzą w Polsce będzie właśnie Sejm i będzie on wybierany według zasady jeden poseł na 60 tysięcy mieszkańców. Ponieważ dotąd Sejm, ten, o którym mówiłem, Sejm pierwszej kadencji powojenny, był w sensie liczebności wzorowany na konstytucji marcowej z 21 roku, więc formalnie w 47 roku wybrano 444 posłów. Natomiast w wyborach do października, w wyborach z października 52 roku, tak zwanych wyborach, wybrano już tych posłów tylko 425, ponieważ tyle wyszło z tej zasady jeden poseł na 60 tysięcy mieszkańców. No ale słowo wybrano jest tutaj dość, powiedziałbym, względne, dlatego że wyboru nie było żadnego. Ordynacja bowiem do tamtych tak zwanych wyborów przewidywała, że liczba kandydatów na posłów musi być równa liczbie mandatów do obsadzenia. A zatem tak naprawdę nie było żadnego wyboru. Sam akt głosowania miał polegać na tym, że wzorowy obywatel miał wziąć kartkę w punkcie wyborczym i nie dokonując, broń Boże, na niej żadnych skreśleń, wrzucić ją do urny. No właśnie, ale właściwie co to byli za kandydaci? Otóż przed wyborami w 52 roku po raz pierwszy pojawia się nowy całkowicie model przeprowadzania owego głosowania, mianowicie pojawia się tylko jedna lista wyborcza, nosząca nazwę Listy Frontu Narodowego. Front Narodowy to jest wymyślona przez komunistów taka superorganizacja, która zrzesza właściwie wszystkie legalnie istniejące organizacje. Nie tylko partie polityczne, a więc PZPR, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, ale wszelkiego rodzaju inne jeszcze istniejące organizacje, takie jak Związek Harcerstwa Polskiego czy Związek Młodzieży Polskiej, to dwie jedyne legalne organizacje młodzieżowe, czy Centralną Radę Związków Zawodowych, a więc jedną legalną centralę związkową, czy też jedyne organizacje turystyczne, filatelistyczne czy kulturalne, to wszystko łącznie tworzyło Front Narodowy, który oczywiście był całkowicie reżyserowany przez Komitety Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a więc Partii Komunistycznej. To w tych komitetach zapadały decyzje o tym, kto może być w tych wyborach w 52 roku kandydatem na posła. Ten proces zresztą był przedmiotem ogromnego wysiłku ze strony władz, ponieważ odtąd parlament miał możliwie wiernie odzwierciedlać strukturę społeczną, ale zarazem mieli tam być ludzie wobec władz komunistycznych całkowicie lojalni, żeby przypadkiem nie przyszło im do głowy no, jakieś zachowania na sali sejmowej niezgodne z oczekiwaniami kierownictwa partii. Od początku było jasne, że większość kandydatów na posłów, ponad 50%, mają stanowić członkowie PZPR, ale to nie znaczy, że jak ktoś był członkiem PZPR, to automatycznie było to już wystarczającą gwarancją lojalności. Nie, kandydaci na posłów byli bardzo mocno prześwietlani także przez aparat bezpieczeństwa i przy tej okazji dochodziło do bardzo wielu, że tak powiem, no, zwrotów akcji, które sprawiały, że pewni kandydaci byli eliminowani. Tutaj w wyborach w 52 roku taką, powiedziałbym, dość niezwykłą historią stała się historia przewodniczącego Związku Młodzieży Polskiej w Krakowie, a więc jedynej legalnej wtedy obok harcerstwa organizacji młodzieżowej, wszystkie inne zlikwidowano i włączono do ZMP, Alfreda Miodowicza. Tak, tak, proszę Państwa, ci, którzy pamiętają lata 80. i ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych i członka biura politycznego lidera OPZZ-u Alfreda Miodowicza, nie mylą się. Chodzi o tego samego człowieka. Otóż Alfred Miodowicz został przysłany przez zarząd główny ZMP do Krakowa i objął stanowisko przewodniczącego ZMP i wysunięto go jako kandydata na posła, po czym Urząd Bezpieczeństwa zaczął sprawdzać go i wtedy wybuchł skandal, bo okazało się, że Miodowicz wbrew swojej deklaracji, że jest członkiem PZPR, w ogóle nie jest członkiem PZPR, że ma niewłaściwe pochodzenie społeczne i że właściwie w ogóle nie jest jasne, jak on w tych szeregach ZMP zrobił taką spektakularną karierę. Więc oczywiście natychmiast usunięto go nie tylko z listy kandydatów na posła, ale również z szeregów ZMP i na wiele lat kariera polityczna Miodowicza uległa załamaniu, tak naprawdę wróci do niej dopiero w latach 80. Innych kandydatów prześwietlano równie dokładnie, w rezultacie czego tych 425 ludzi, których w cudzysłowie wybrano w październiku 52 roku, było całkowicie subordynowanych i nie pojawiały się jakiekolwiek przejawy nielojalności z ich strony. A jak wyglądała sama operacja wyborcza? Posłuchajmy, co na ten temat mówiła, zapisała w swoich dziennikach słynna polska pisarka Maria Dąbrowska, której nie podobało się między innymi to, że przed tymi wyborami obniżono wiek wyborczy. Otóż wcześniej w Polsce czynne i bierne prawo wyborcze przysługiwało odpowiednio od 21 i 25 roku życia. Wtedy w tych wyborach po raz pierwszy wprowadzono cenzus wieku, który obowiązuje do dzisiaj. A więc czynne prawo wyborcze od 18 roku życia, a bierne od 21. Oddajmy głos Marii Dąbrowskiej.
Wybory były w samej rzeczy powszechne, skoro prawo głosu mają już 18-letnie szczeniaki. Ale nie były ani wolne, ani tajne, nie były też w ogóle wyborami, tylko akceptacją nazwisk wysuniętych przez rząd. Jawność była wręcz manifestacyjna. Owe iluzoryczne kotary, za które można było wejść, by tajnie skreślić nazwiska, które nam się podobają, może i były, ale tak umieszczone, że ledwo zauważalne. Jacyś wystraszeni młodzi ludzie przy stolikach dawali kartki. Kartki były różowe. I tak jak je dawali, tak się je wrzucało. Każdy poddawał się tej ceremonii z uczuciem spełnienia czegoś wstydliwego i przykrego. O żadnym entuzjastycznym tłoczeniu się do urn nie było mowy. Ludzie wchodzili pojedynczo i jakoś chyłkiem. Lokale wyborcze roiły się tylko od ubeków i tym podobnych person. Celowo zresztą zrobiono bardzo gęstą sieć lokali wyborczych, żeby nie dopuścić do tworzenia się ogonków, gdzie ludzie mogą komentować wydarzenia. Idąc ulicą, widziałam nielicznych przechodniów, wyraźnie smutnych, ze spuszczonymi głowami, jakby sponiewieranych. Niektóre ze spotkanych przeze mnie kobiet płakały.
Jak widać, Maria Dąbrowska nie miała odwagi nie pójść na tak zwane wybory w 1952 roku i wydaje się, że ta oficjalna frekwencja, którą władze ogłosiły na poziomie 95%, nie była bardzo odległa od prawdy. Rzeczywiście poziom steroryzowania społeczeństwa był tak wielki, że bardzo wielu ludzi obawiało się, że jeśli się nie pojawią w punkcie wyborczym, to zostaną wkrótce potem aresztowani. Polska była wtedy krajem, w którym co najmniej 200 tysięcy ludzi było przetrzymywanych w więzieniach i obozach pracy z przyczyn politycznych. W związku z tym rzeczywiście nie pójście na tamte wybory było aktem ogromnej odwagi. Wedle oficjalnych danych na ponad 15 milionów oddanych głosów tylko 3 tysiące ludzi miało nie zagłosować na kandydatów Frontu Narodowego, co w praktyce oznaczało, przypominam, nie było tam żadnego wyboru, oznaczało, że ci ludzie skreślili wszystkich kandydatów i w ten sposób jakby zagłosowali przeciwko swoim okręgu wszystkim kandydatom Frontu Narodowego. Oczywiście była to kompletnie fikcyjna liczba w rzeczywistości tych, którzy dopisywali różne rzeczy, skreślali wszystkich na kartach wyborczych, było znacznie więcej. Zresztą Urząd Bezpieczeństwa prowadził później śledztwo, próbując dociec każdego z tych ludzi, którzy ośmielili się cokolwiek na tych kartach wyborczych poprawiać. Czasem się to kończyło sukcesem, w większości przypadków jednak bezpiece nie udawało się takiego szkodnika, w cudzysłowie, namierzyć. Kolejne wybory do Sejmu były rzeczywiście jedynymi w dziejach PRL, które w jakimś sensie można rzeczywiście nazwać wyborami. One odbywały się w styczniu 1957 roku w zupełnie nowej atmosferze politycznej, wytworzonej za sprawą wydarzeń 1956 roku, zwłaszcza polskiego października, o którym opowiadam w innym z programów z cyklu Dudego Historii. Istotne znaczenie miało to, że te wybory odbywały się przede wszystkim w atmosferze ogromnego poparcia społecznego dla nowego przywódcy partii komunistycznej Władysława Gomułki, ale odbywały się też według nowej, nieco zliberalizowanej ordynacji wyborczej. Oczywiście nie było mowy o tym, żeby dopuścić w tamtych wyborach do więcej niż jednej listy wyborczej, ale nowe kierownictwo PZPR na czele z Gomułką uznało, że Front Narodowy został skompromitowany i w to miejsce powołano bliźniaczą tak naprawdę organizację, tym razem o nazwie Front Jedności Narodu, która podobnie jak Front Narodowy skupiła wszystkie legalnie działające organizacje społeczne na czele z PZPR i to właśnie ona wystawiła jedną, jedyną listę w wyborach ze stycznia 1957 roku. Zatem zapytacie, na czym polegała różnica między tymi wyborami? Otóż na tym, że tym razem było już więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. Wprowadzono tak zwaną zasadę 2/3. Polegało to na tym, że w danym obwodzie wyborczym, jeśli na przykład było do obsadzenia, dajmy na to, 5 mandatów poselskich, to można było na liście wyborczej umieścić do 8 kandydatów, co sprawiało, że teoretycznie wyborcy mieli prawo wybrać 5 z 8. No ale mówię teoretycznie, dlatego że ordynacja przewidywała, że miejsce na liście, które nie było alfabetyczne na kartce do głosowania, nie jest przypadkowe. Mianowicie wymyślono w tym momencie pojęcie tak zwanych miejsc mandatowych. Na czym to polegało? Czy polegało to na tym, że za wybranego na posła uważała się tego kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów, czyli w praktyce nie został skreślony przez więcej niż połowę wyborców, tyle tylko, że wyborca wcale nie musiał dokonywać jakichkolwiek skreśleń na karcie. I tu się pojawia właśnie owa zagadka miejsc mandatowych. Otóż wróćmy do tego przykładu z 5-mandatowym okręgiem wyborczym i 8 kandydatami. Oto mamy 8 nazwisk, ale nie w kolejności alfabetycznej, tylko w kolejności ustawionej przez władze Frontu Jedności Narodowej, czyli w praktyce przez władze partii komunistycznej. I jeżeli wzorowy obywatel wrzuci tą kartkę bez skreśleń, to znaczy, że zagłosował na tą 1/5, bo tylko tyle jest mandatów do obsadzenia w tym okręgu wyborczym. Czyli inaczej mówiąc, żeby znaleźć się w Sejmie z miejsca niemandatowego, ponad połowa głosujących w danym okręgu wyborczym musiałaby skreślić któregoś z tej 1/5. Dopiero wtedy dawałoby to szansę temu 6 na liście, czy 7, w zależności od tego, jakby się to ułożyło. Ten system, lekko tylko zmodyfikowany, przetrwał aż do lat 80. w Polsce i zmieniły go tak naprawdę dopiero wybory w 85, a ostatecznie wybory w 89. W praktyce oznaczało to, że ludzie mieli wybór, ale ten wybór był pozorny, ponieważ znów zdecydowana większość obywateli nie miała dość odwagi, żeby kreślić na tych kartkach i albo przynajmniej władze ignorowały te skreślenia. W każdym razie w całych dziejach wyborów do Sejmu PRL zdarzyło się tylko jeden jedyny raz, że kandydat z miejsca mandatowego nie zdobył głosu i w to miejsce przeprowadzono drugą turę wyborów. I zdarzyło się to właśnie w czasie wyborów ze stycznia 1957 roku w okręgu nowosądeckim. Tam działacz PZPR, kandydat PZPR Jan Antoniszczak był na tyle znienawidzony przez lokalną ludność, że zadali sobie trud skreślania go, wbrew apelowi Władysława Gomułki, który wykorzystując swoją ogromną popularność apelował, aby głosować bez skreśleń. Bo to właśnie ta idea głosowania bez skreśleń była pomysłem Gomułki na to, żeby zachować pełną kontrolę nad składem Sejmu. I właśnie w tym Nowym Sączu tego Antoniszczaka skreśliło na tyle wielu wyborców, że nie uzyskał on mandatu. I trzeba było w marcu 1957 roku zorganizować drugą turę wyborów, w której starło się już 2 innych kandydatów, w tym ten, który te wybory ostatecznie wygrał, Zbigniew Giertych, późniejszy profesor nauk przyrodniczych, który zrobił karierę, ale dopiero w latach 80., kiedy przez moment był wicepremierem w rządzie Messnera i on właśnie wszedł jako ostatni poseł do Sejmu drugiej kadencji tego wybranego w styczniu 1957 roku. We wszystkich kolejnych wyborach tego typu problemów już nie było. I te wybory tak naprawdę coraz bardziej zaczynały przypominać wybory, łudząco były do siebie podobne te wybory. Żeby to zilustrować, obejrzyjmy fragmenty dwóch kronik filmowych z 1961 i 1965, które pokazują nam, jak wyglądały kolejne wybory do Sejmu PRL.
Było to podsumowanie gospodarskiej dyskusji o sprawach naszego kraju. Nawet pogoda nie sprawiła zawodu w tę kwietniową niedzielę. Już kilka minut po szóstej wyruszyli z domów pierwsi wyborcy we wsi Jasieniu w województwie rzeszowskim. Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej, słuchacze Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Tutaj pamięć dnia wczorajszego jest żywa i wśród młodego pokolenia. Rzeszowscy chłopi toczyli niejedną walkę o prawo do życia i ziemi. Białostocka wieś Rafalówka. Z paradą jak do ślubu. Dziewczęta chyba żałują, że wybory odbywają się tylko raz na 4 lata. Wydarzenie nie tylko polityczne, ale i towarzyskie. W mniejszych miejscowościach kandydaci na radnych to często ludzie osobiście wyborcom znani. Mieszkańcy oczekują, że zamierzenia gromady czy powiatu znajdą się w dobrych rękach, że tempo korzystnych przemian będzie się utrzymywać i zwiększać. Jedziemy na zachód. Katowice. Tutaj jako najlepszy argument za listą Frontu Jedności służyły te gałęzie przemysłu ciężkiego, w których najwięcej zmieniło się na lepsze. Niewielki Syców w województwie wrocławskim ma także swoje małe, ale widoczne osiągnięcia. Jarzeniówki i nowe tynki, remonty i kawiarnie. Są także skromne i rzeczowe plany na przyszłość. Sycowianie głosują za nimi. Gdańsk, stolica polskiego cudu gospodarczego w przemyśle stoczniowym. Każda niemal komisja wyborcza pracowała tutaj w nowo odbudowanym domu. A każdy gdańszczanin oddawał swój głos za dalszym rozwojem Polski na morzu. W porcie zacumowany MS Słowacki. Za kilka godzin statek wychodzi w rejs. Marynarze głosowali już o 5 rano. Zalogi statków polskich głosowały nawet w Australii i na Oceanie Indyjskim. Plac centralny w Nowej Hucie. Dopiero drugi raz wybory odbywają się w mieście Nowa Huta. Poprzednie odbywały się na wsi, a później na placu budowy. Jesteśmy w Warszawie. W obwodowej komisji wyborczej numer 94 głosuje premier Józef Cyrankiewicz. Wicepremier Jędrychowski z rodziną, minister Rapacki z małżonką. W innym obwodzie oddał głos Aleksander Zawadzki. Władysław Gomułka z rodziną udaje się do lokalu wyborczego. Mieszkańcy całej dzielnicy znają pierwszego sekretarza nie tylko z prasy. Przeważającą większość głosów oddano w całym kraju przed południem. Godzina 22. Teraz rozpoczyna się całonocna, żmudna i odpowiedzialna praca komisji wyborczych. Cała kampania została przeprowadzona siłami społecznego aktywu, który zasłużył sobie na wdzięczność. 95,5% uprawnionych wzięło udział w wyborach. Zgodnie, rozsądnie i odpowiedzialnie głosowaliśmy za programem rozwoju Polski.
Od Śląska po Białostockie, od Szczecina po Medykę, Polacy idą do urn wyborczych. Dzień powszechnych wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do Rad Narodowych. Strzelce Opolskie, nieduże miasto powiatowe na Opolszczyźnie, które wojna zostawiła w ruinie. Ostatnie 4 lata zakończyły odbudowę. Na kartach wyborczych mieszkańcy znajdą wiele nazwisk tych, którzy byli za rozwój ich miasta odpowiedzialni. Jak w wielu innych miejscowościach, od wczesnych godzin rannych głosował Płock. Odświętnie ubrani, z rodzinami, idą do lokali wyborczych mieszkańcy miasta, które po długich 10 lat weszło w nowy rozdział historii. Tło tych przemian to panorama petrochemii. Treść tych przemian to tysiące ludzi, którzy tu zdobyli nową pracę, nowe mieszkanie, nowe perspektywy. Spotykamy dosyć niezwykłe zmotoryzowane małżeństwo. Od razu widać, kto tu dzierży ster. Z sąsiadami i kumami tłumnie przyjeżdżało się do komisji wyborczych na wsi. Gdzieniegdzie droga do poparcia frontu jedności najeżona była karkolomnymi przeszkodami. Wieś Tokarnia w powiecie myślenickim. 80% mieszkańców oddało swe głosy już do południa. W obwodowej komisji wyborczej numer 167 w Warszawie głosował Władysław Gomułka z żoną i synem. Sam jest kandydatem w innym okręgu stołecznym na Pradze. Harcerze pełniący służbę porządkową zapraszają towarzysza Wiesława na zwiedzenie urządzonej przez nich wystawy fotograficznej. Przed urnami wyborczymi przewijają się przedstawiciele kilku pokoleń, wszystkich zawodów, wszystkich grup społeczeństwa. Na Polnej największy tłok i najniższa przeciętna wieku wśród wyborców. Dużo tutaj młodzieży studenckiej z sąsiedniego domu akademickiego. Większość z nich głosuje po raz pierwszy. Po szkolnym świadectwie obywatelskie świadectwo dojrzałości. W całym kraju zanotowano wysoką frekwencję wyborczą, od 94 do 99% uprawnionych. 19 milionów obywateli solidarnie poparło swymi głosami kandydatów i program Frontu Jedności Narodu.
Jak widać, te kroniki różniły się właściwie głównie podkładem muzycznym i tym, że w tej kronice 61 roku pokazano kilku najważniejszych ludzi w PRL-u, a w 65 roku pokazano już tylko Władysława Gomułkę, jakby jasno dając do zrozumienia, że tylko on tak naprawdę ma cokolwiek do powiedzenia. I niewątpliwie to była jedyna prawdziwa informacja, jaką przekazano w tej kronice filmowej. Cała reszta dość dobrze pokazywała propagandowo-mobilizacyjny charakter owego powszechnego głosowania nazywanego wyborami, bo wybory były niewątpliwie fikcją i tak naprawdę tym, co w tych wyborach było najważniejsze, była frekwencja wyborcza. Władzom tak naprawdę chodziło o to, żeby obywatele poszli do punktu wyborczego, a później już tak naprawdę mieli tylko wrzucić tą kartkę, nie fatygując się dokonywaniem jakichkolwiek skreśleń, a nawet gdyby ich dokonywali, to i tak to nie miało większego znaczenia. O tym, jak ważna była frekwencja, opowiada nam relacja byłego prezydenta Szczecina i przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w tym mieście, Jana Stopyry.
Społeczeństwo miało być jednością, miało
zmobilizowane.
Mhm. I to było zadanie, te wszystkie przedsięwzięcia w tym kierunku szły, cała propaganda przecież radiowa, telewizyjna i miejscowa szła w kierunku przedstawienia maksymalnie wielu pozytywnych elementów działania w określonym środowisku, żeby zachęcić ludzi do pójścia do głosowania.
Czyli to było w zasadzie takie, no powiedzielibyśmy, za lub przeciw, to znaczy tak, opowiedzenie się za lub przeciw, niekoniecznie wybór. No w takim sensie tego słowa klasycznym. Czy pana zdaniem, bo jednak kiedy popatrzymy na te wyniki frekwencji, no które były takim no, głównym wynikiem, jak pan powiedział, wyborów, to jest 98,7, 99,9, to jednak wygląda troszeczkę nietypowo. Czy pana zdaniem były dokonywane korekty?
Były. To na pewno były.
W jaki sposób? Czy pan się z czymś takim zetknął?
To niech pan jej nie szuka. Proszę wybaczyć, ale nie będę. Były, to na pewno były.
Rozumiem. Pan się osobiście, jeżeli nie może pan mówić, to rozumiem. No to jeszcze zetknął się pan z czymś
zetknąłem takim? Się z tym, że były.
Rozumiem. I nie może pan powiedzieć więcej?
Nie wiem.
Okej, rozumiem. A może powie pan chociaż, jaki mniej więcej był poziom, czy to było 5, 10, 20% wtedy, kiedy się pan z tym stykał? 50 na 50,
nie. 20? Nie, ale to znaczy w granicach 5 na pewno.
Ta relacja pana Stopyry jasno pokazuje, że nie chciał on mówić o kwestii fałszowania wyborów. To jest temat tabu dla ogromnej liczby osób, które zasiadały w tych komisjach wyborczych, ponieważ w oczywisty sposób bali się oni odpowiedzialności za praktyki różnego rodzaju poprawiania frekwencji. To się zaczynało już na etapie przygotowywania samych wyborów. Mianowicie mechanizm polegał na tym, że skreślano całkiem pokaźną liczbę osób z listy wyborców, zakładając, że oni tak się w punkcie wyborczym nie pojawią. No i skoro ich skreślono, to nie liczyli się do frekwencji. Często tych skreśleń dokonywano oczywiście także już w dniu wyborów, kiedy delikwent się nie pojawiał w punkcie wyborczym. No ale oczywiście stosowano też bardziej, mniej subtelne metody, a mianowicie po zakończeniu głosowania po prostu dosypywano pewną ilość kartek wyborczych do urn. Nie chciano się do tego oczywiście przyznawać i nie mamy takiej relacji kogoś, kto by chciał powiedzieć, że to robił, ale poza kamerą, poza mikrofonem niektórzy członkowie komisji wyborczej, także miałem sam okazję to sprawdzić, przyznawali, że tak to mniej więcej wyglądało i nazywało to oficjalnie to działanie poprawianiem frekwencji. Jak zatem widać, cała operacja wyborcza, tak zwana w epoce PRL, była jednym wielkim fikcją i oszustwem. Natomiast nie jest tak, że ów Sejm miał kompletnie przypadkowy skład. W istocie rzeczy największym wysiłkiem, jakie podejmowały władze, było zbudowanie Sejmu, który miał być możliwie pełnym odzwierciedleniem struktury społecznej. O tym, jak dużym problemem było skonstruowanie Sejmu, w którym byłaby odpowiednia proporcja chłopów, robotników, inteligentów, ale także aktorów, tkaczek, górników, hutników, wojskowych, opowiada Stanisław Ciosek, który zanim zrobił wielką karierę w Warszawie jako między innymi minister i członek biura politycznego i sekretarz KC, był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze w drugiej połowie lat 70. I tak w rozmowie z Michałem Siedziaką, na którego badaniach i książce znakomitej Bez wyboru się tutaj w dużym stopniu dzisiaj opieram, opowiadał o problemie z konstruowaniem list kandydatów w tak zwanych wyborach do Sejmu PRL.
No. Czy pan wspólnie z jakimś gremium w Komitecie Wojewódzkim podejmował tu...
O decyzję, tak, no bo to się trwało, to takie dobieranie kandydatur, ja myślę, że dokładnie jest to samo co dzisiaj, to było przedmiotem różnych przetargów, przymiarek, żeby zadowolić gdzieś, prawda, takie środowisko, a w dodatku mieliśmy taki obstalunek jeszcze z centrali, bo oni rozdzielniki robili, że to ma być kobieta na przykład, tkaczka, nie wiem co tam, prawda, parametry szczegółowe. I to już był duży problem, żeby taką znaleźć, żeby pasował. Ten Sejm był potem kształtowany też wedle profilu zawodowego, wie pan, wykształcenia, żeby możliwie odzwierciedlał przekrój społeczeństwa. I to było minusem, ale i plusem jednocześnie taka technika. Te kryteria były spełniane, chociaż nie było to demokratyczne, to było dobieranie. To dobieranie było bardziej precyzyjne niż dzisiaj. Tak bym to powiedział. Żeby i lekarze mieli swoje reprezentacje, i artyści, to jeszcze tam różne.
Żeby Sejm odpowiadał strukturze społeczeństwa.
Strukturze społeczeństwa.
Bo ci ludzie, którzy się znaleźli na listach, już byli.
Żeby nie było przypadku. To się oglądało tego kandydata na 100 tysięcy.
No właśnie, i to jest kolejne pytanie. W jaki sposób ci kandydaci byli przed wstawieniem na listy, weryfikowani, sprawdzani?
Sprawdzało się przez. Najbardziej skuteczna była taka, no co o nim mówią, co zrobił, jaką ma opinię.
Jak to przeprowadzano?
O Boże, to były dziesiątki rozmów, pan. Znajomych się przepytywało nawet. No plus od tego oczywiście były osiągnięcia jakieś takie odnotowane publicznie, no zewnętrznie, no wykształcenie, sukcesy zawodowe, to, ale charakter też na przykład się brał pod uwagę. A kontakty z ludźmi.
Czy pan jako pierwszy sekretarz KW takie rozmowy przeprowadzał na temat proponowanych kandydatów?
Ja i sekretarze KW, nie sekretarz organizacyjny, bardzo wnikliwie, wie pan, jeżeli się już zgłaszało tego kandydata, to musiał być to pewniak, żeby nam go nie usterkowali, nie zakwestionowali, bo centrala miała też swoje służbę bezpieczeństwa, na przykład sprawdzali swoimi kanałami.
To, i o tym, co Służba Bezpieczeństwa sprawdzała dla centrali, nie dla KW?
Oczywiście. I dla KW sprawdzała, i dla centrali, ale to, co sprawdzała na centrali, nie informowała nas. Ponieważ Służba Bezpieczeństwa była sterowana głównie z centrali, a formalnie była pod, jakoś tam, no, współpracowała z władzami lokalnymi, ale to była scentralizowana służba. I taki komendant wojewódzki, polityczny szef SB, jak miał zakazany trzymać tajemnicę przed pierwszym sekretarzem, to ją trzymał. I mieliśmy tego świadomość.
A czy spotkał się pan z przypadkami, czy pamięta pan takie przypadki, że w drodze konsultacji właśnie takich sprawdzania jakaś kandydatura została utrącona?
Oj, tego było dużo, wie pan. Często było tak, że
z jakich przyczyn?
Naraz centrali tkaczka nie pasowała, tylko wiecie co, to może być artysta dali. To tego typu przyczyny. Natomiast żeby to gdyby było jawne nadużycie, typu, że się kumotra posyła jakiegoś tam, wie pan, no, zięć kolesia, który tam, to natychmiast by to wyszło. Natychmiast. I muszę pan powiedzieć, że to się nie zdarzało. Po prostu się nie zdarzało. Takich przypadków nie było, bowiem wszyscy wiedzieli, że im się patrzy na ręce.
Te wysiłki władz dawały zaskakująco ciekawe rezultaty. I teraz tabela, którą widzicie, którą też zaczerpnąłem z książki Michała Siedziako, pokazuje nam strukturę większości sejmów z epoki PRL, strukturę pochodzenia społecznego posłów i strukturę zawodową. I cóż się okazuje, że właściwie z kadencji na kadencję liczba na przykład chłopów, którzy zasiadali w Sejmie, nie zmieniała się. Podobnie jak nie zmieniała się liczba znacząco robotników, którzy w tym Sejmie zasiadali. Oczywiście to wszystko było jedną wielką fikcją. Sejmem rządził realnie przewodniczący klubu poselskiego PZPR, który z zasady był członkiem biura politycznego i miał rangę wicemarszałka Sejmu. I to on decydował o tym, jak funkcjonuje parlament, choć formalnie marszałkami z Sejmu z zasady przez większość epoki PRL byli przedstawiciele Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. To był taki ukłon ze strony partii komunistycznej wobec partii satelickiej, ale nie miało to właściwie żadnego znaczenia. Zmiany w funkcjonowaniu parlamentu zaczęły się dopiero za sprawą rewolucji Solidarności w latach 80., ale to już temat na inny odcinek z cyklu Dudego Historii. Dziś już dziękuję za uwagę i oczywiście apeluję niezmiennie o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Bez tego jego rozwój nie będzie możliwy. Dziękuję.